Na dawnej polskiej wsi bardzo niewielu ludzi zaznawało starości. I nic dziwnego. Chociażby w zaborze rosyjskim u schyłku XIX stulecia średnia przewidywana długość życia wynosiła 28 lat. Zaledwie 28. Dla porównania Niemcy żyli wówczas przeciętnie o 10 lat dłużej, a Anglicy czy Francuzi nawet o 15. Zatrważająca statystyka wynikała oczywiście przede wszystkim z ogromnej śmiertelności dzieci, a zwłaszcza niemowląt. Jeśli ktoś wyszedł poza lata młodzieńcze, mógł oczekiwać, że dotrwa przynajmniej do 50. urodzin. Niektórzy, ale tylko niektórzy, żyli zresztą wyraźnie dłużej. Przykładowo na wsi podlaskiej, jak oszacował Cezary Kuklo, w latach 80. XIX wieku ludzie po 60. roku życia, wówczas uważani za starców, stanowili około 7% całej populacji. Gdy czyjś organizm okazywał się na tyle silny, by dotrwać rzeczonej cezury, człowiek ten mógł, znów w świetle zrekonstruowanych danych liczbowych, oczekiwać, że pożyje jeszcze 14 lat. Tyle, że to już były niemal niewątpliwie najgorsze, absolutnie najgorsze lata jego egzystencji. Dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamilem Janickim koszmar starości na dawnej polskiej wsi. Już niedługo spotkania w Warszawie, Płocku i Krakowie. Serdecznie Was zapraszam, szczegóły na ekranie i na mojej stronie. Zacząłem od liczb ze schyłku XIX wieku, a więc czasów świeżo po zniesieniu pańszczyzny, gdy po raz pierwszy od stuleci polscy chłopi mogli względnie samodzielnie decydować o własnym, prywatnym życiu. Zaledwie kilka dekad wcześniej obowiązywała jeszcze niewola. Ta zmiana miała oczywiście kolosalne znaczenie w przeróżnych sferach życia. Nieraz zresztą już o tym opowiadałem. Zwykle jednak nie myśli się i nie mówi, że zniesienie pańszczyzny szczególnie mocno odmieniło także starość naszych przodków. Ostatni etap ich życia. W dobie pańszczyzny i poddaństwa chłopi nie mieli żadnej wolności osobistej, a właściciele ziemscy skrzętnie pilnowali, by każda zagroda wywiązywała się z narzuconych obowiązków. Dwór na ogół podchodził do kwestii bezwzględnie. Starzejący się gospodarze, którzy nie byli w stanie pracować równie szybko co dawniej, odgórnie zmuszano do ustępowania z roli i przekazywania siedlisk w ręce synów. Ludzi młodszych, silniejszych, a przez to i bardziej przydatnych z perspektywy władzy. Bardziej wydajnych. Na wsi podlaskiej w pierwszej połowie XIX wieku przeszło 1/4 mężczyzn po 60 nie rządziła już w swoim domu. Miała status podrzędnych lokatorów, kątników zmuszanych do wegetowania w ciemnej komorze, nawet służących. W 1882 roku, w dwie dekady po zniesieniu pańszczyzny, sytuacja wyglądała jednak zupełnie inaczej, nie do poznania. Wówczas wśród starych mężczyzn aż 94,6% niezmiennie trzymało pieczę nad gospodarstwem. Nikt, zupełnie nikt, nie garnął się do emerytury, oddania kontroli. Jeśli tylko mogli, gospodarze kierowali domem aż do śmierci. O wiele zbyt dobrze wiedzieli bowiem, co czeka ich w przeciwnym razie. Jak zwięźle komentuje historyk, i zresztą mój niegdysiejszy promotor, Andrzej Chwalba, cytuję, moment przekazania gospodarki synowi stanowił granicę między czasem dominacji a czasem degradacji. Gospodarz, który był już zbyt słaby i schorowany, by spełniać swoje obowiązki, najczęściej oddawał zagrodę w ręce najstarszego męskiego potomka, który z kolei miał obowiązek spłacić rodzeństwo. Zawierano przy tej okazji umowę tzw. dożywocia, w której ojciec dostawał szereg gwarancji. Ustalano, gdzie i jak będzie mógł mieszkać, jakie otrzyma wyżywienie, jaką część inwentarza żywego. Czasem zapewniał on sobie nawet zagon gruntu, by nadal móc w ograniczonym stopniu siać i zbierać coś dla siebie. Warunki bywały korzystne, a przynajmniej nieuwłaczające. Poza tym zaś bardzo, bardzo szczegółowe. Określano konkretne ilości zboża, kaszy czy mleka, do jakich miał mieć dostęp były gospodarz w każdym roku. Obiecywano mu nawet opierunek, dowóz na nabożeństwa albo utrzymanie dla niego jednej krowy wraz z wypasem. Problem w tym, że solennych zapewnień z reguły nie dochowywano po tym, jak starzec stracił już swoją władzę nad rodziną. Do rejenta wiozą ojca na pierzu, a od rejenta na jeżu, głosiło popularne w XIX wieku porzekadło. Innymi słowy, syn przymilał się tak długo, dopóki decyzja nie zapadła. Gdy jednak urzędnik już spisał umowę, nie czuł potrzeby dłużej usługiwać ojcu. Przytoczona sentencja odnosi się zresztą do obszarów, gdzie umowy w ogóle miały formę pisemną. Zwłaszcza więc do ziem zaboru pruskiego. Tam starcom dawano jakąkolwiek, choć ograniczoną możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie. Ale już na przykład w Galicji porozumienie niemal zawsze miało charakter ustny. I nic, zupełnie nic, nie chroniło coraz słabszego dziadka przed jego zerwaniem. Inne ludowe przysłowie, konkretnie z Podhala, zalecało zresztą, cytuję, czcij ojca matkę i obchodź się z nimi dobrze, dopokąd ci gruntu nie zapiszą. Były gospodarz trafiał na ogół do komory czy alkierzyka. W każdym razie do najpodlejszego, najzimniejszego i najciemniejszego wnętrza w chacie. O tym, jak dokładnie wyglądały i do czego służyły takie pomieszczenia, opowiadałem kiedyś w całym osobnym odcinku. Ewentualnie starcowi pozwalano spać przy piecu, to już jednak było pewnym przywilejem. Takie same reguły tyczyły się staruszek, które jednak miały o wiele mniejsze pole manewru. W razie śmierci męża musiały zdać swą władzę nad zagrodą, znaleźć się, jak mawiano, na wycuku. Ich o zdanie nie pytano. Na Podlasiu w latach 80. XIX wieku niemal 60% kobiet po 60 miało status lokatorek, komornic. O tym, co zwykle działo się z byłym gospodarzem w Galicji, obrazowo i bez ogródek opowiadał Wincenty Witos. Jak stwierdził w pierwszym momencie, jego los mógł być nawet dobry. Świeżo obdarowany syn i synowa, pamiętając o szczęściu, jakie ich spotkało, sadzali staruszka na uprzywilejowanym miejscu, karmili jak mogli, nie pozwolili pracą się męczyć. Szybko się to jednak zmieniało. Dziadkom na wycugu doradzano, by, cytuję, paśli krowy, narwali chwastu, siedli sobie trochę dalej, gdyż przy stole nie ma miejsca. Z czasem dawano im jedzenie osobno, bo się smarkali przy stole. Rozlewali żur i mleko, rozrzucali ziemniaki. Nierzadko też przenoszono im łóżko do stajni, bo ich w izbie było czuć. Wypędzano na cały dzień w pole z bydłem i końmi, dziwiąc się, że tak próżniactwo opanowało starych. Koniec cytatu. Sposób traktowania starców był zwykle bezpośrednio związany właśnie z ich zdolnością do pracy. Jeśli dziadek nie przynosił korzyści rodzinie, więcej przejadał niż produkował, postanowieniami dożywocia mało się przejmowano. Taki człowiek uchodził bowiem za balast, za problem wymagający rozwiązania. Nic więc dziwnego, że wiejska emerytura na ogół emeryturą wcale nie była. Staruszkowie dokładali starań, by wciąż uważano ich za potrzebnych. Kazimiera Zawistowicz-Adamska, obserwująca zwyczaje panujące konkretnie w Małopolsce w latach międzywojnia, opowiadała, cytuję. Ludzie starzy, ledwo powłócząc nogami, z dokuczliwą astmą, przygarbieni czy zgięci we dwoje, z rozdygotanymi nogami, czasem z zamroczonym umysłem, na pół ślepi, pracują jednak w miarę sił. Jeżeli nawet nie idą w pole do ciężkiej pracy, to pasą bydło po miedzach, to krzątają się po obejściu, a na ostatek w czterech ścianach izby. Skrobią ziemniaki, drą pierze, niańczą dzieci, czasem prawnuki, zmywają statki, czyli naczynia, czy zamiatają izbę. Cytowana etnografka podkreślała, że starcy bronili się przed niedołęstwem do ostatniego tchnienia i mali się roboty, dopóki nie zaczęła im lecieć z rąk. Wiedzieli bowiem, że prawo do pracy jest prawem ich życia. Gdy już się nie przydawali, ograniczano im do minimum porcji jedzenia, głodzono ich na przednówku, nie dbano, by było im ciepło, a już tym bardziej ich nie leczono, czy nie pilnowano ich elementarnej higieny. Historyk Bartłomiej Gapiński, który badał ten temat wnikliwiej od kogokolwiek innego, twierdzi, że chłopi nie kierowali się w swoim podejściu do starszych znieczulicą i brutalnością, ale raczej takim bezcennym rachunkiem strat i zysków. Do takiego, a nie innego postępowania pchała ich przede wszystkim dotkliwa nędza. Nie zmienia to faktu, że niepotrzebnych starców, którzy niegdyś byli otoczonymi szacunkiem gospodarzami, starano się wprost pozbyć. W wielu regionach było praktykowane wyganianie ich z domu, tak by błąkali się od chaty do chaty i od wsi do wsi jako żebracy. Andrzej Chwalba twierdzi, że był to wprost rodzaj eutanazji. Inni badacze nie są tak stanowczy, podkreślają, że w wiejskiej kulturze za wymóg uważano goszczenie i karmienie wędrownych dziadów. Nikt nie szczuł ich psami, ani nie przeganiał. bo to stało w sprzeczności z takim religijnym nakazem miłosierdzia. Nakazem, który oczywiście rozumiano bardzo swoiście. Obcych żebraków, cudzych rodziców przepędzonych z domu, chłopi traktowali nieraz znacznie, znacznie lepiej niż własnych, podobnie wyrzuconych na gościniec. Zjawisko było w każdym razie nie tylko częste, ale miejscami wręcz masowe, powszechne. Na przykład w odniesieniu do ziemi chełmskiej Oskar Kolberg pisał, że żebractwem u schyłku życia zajmowali się, cytuję, niemal wszyscy włościanie, prócz najmajętniejszych. Gdy niepracujący dziadkowie jednak pozostawali pod tym samym dachem, wyczekiwano właściwie ich śmierci. Nie walczono z jej widmem, nawet starano się ją przyspieszać. Do chorych nikogo nie wzywano, mówiąc, cytuję, nażył się, musi zemrzeć. Ewentualnie nażył się, wystarczy mu. Czasem, by przyspieszyć bieg wypadków, legowisko chorego starca przenoszono do zimnej sieni, robiono nawet dziurę w dachu, niby po to, by jego dusza szybciej uleciała do nieba. I faktycznie szybciej ulatywała, zwłaszcza jeśli był to środek zimy. Takie podejście nie uległo radykalnej zmianie w XX wieku, w latach międzywojnia. Jego ślady spotykano w wielu miejscach też po II wojnie światowej. Barbara Tryfan, która podjęła temat w latach 60. XX wieku, przytoczyła bardzo charakterystyczną historię. Cytuję, do gromadzkiej rady w powiecie kozienieckim przyszedł młody człowiek, mówiąc, panie przewodniczący, matka chora, chodźmy spisać testament. Ale czyliście matkę? Co jej jest? Kto by z takim starym do lekarza jechał? A zresztą, kto by za nią płacił? O trudach dawnego wiejskiego życia i o tak czasem odmiennej, a czasem aż uderzająco podobnej mentalności naszych przodków opowiadałem szeroko w książce Życie w chłopskiej chacie. Za to, że sam nie muszę błąkać się po gościńcu i prosić o jałmużnę, serdecznie dziękuję moim wspaniałym patronom na Patronite. Z kolei jeśli wy, drodzy widzowie, nie chcecie jechać do Orienta na pierzo, ale wracać na jeżu, to koniecznie polubcie ten odcinek i zostawcie od siebie komentarz. To jedyny sposób, by się uratować. Jedyny.